Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Dziś walentynki, choć w cieniu rozmów w Monachium, czy i jak je świętujemy i ile wydamy. Google podpisało z naszym rządem memorandum w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinach energetyki czy cyberbezpieczeństwa. Co to właściwie oznacza, jakie mogą być nakłady w związku z tym. I jest nowy projekt wsparcia w nabywaniu mieszkania, jakie wywoła skutki. O tym wszystkim postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Łukasz Olechnowicz, partner w firmie Trinetics. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, zaczynamy od walentynek, ponieważ dziś przypada to święto i okazuje się, budowanie relacji czy wspólne spędzanie czasu w walentynki mają coraz większe znaczenie dla Polaków. Jak wynika z badania serwisu Prezent Marzeń, nowe walentynkowe zwyczaje Polaków. Teraz to święto obchodzi aż 71% z nas. Co trzeci uważa to święto za bardzo ważne. Z innego sondażu wynika, że Polacy planują wydać średnio 250 zł na osobę, a 10% z nich podejmie decyzję o zakupach w ostatniej chwili. Wydatek 250 złotych. To dużo czy mało i właściwie czy trzeba wydawać jakieś pieniądze na walentynki? Jakie są nasze sposoby, żeby umilić to święto sobie i partnerom?
Dobrze, to jeszcze mogę rozpocząć.
Przemysław Kitowski.
Ja tak sobie o tych walentynkach myślałem i generalnie przeanalizowałem całą historię walentynek, tak bardzo szybciutko. I są tutaj dwie takie bardzo fajne płaszczyzny. Pierwsza to taka bardzo romantyczna, gdzie już 496 roku papież ustanowił 14 lutego dniem świętego Walentego, który tam według historii chciał być dobry i udzielać ślubów, których nie mógł i został stracony. No i zastąpił też w tym dniu święto, które było świętem tutaj na ziemiach nie tylko polskich, ale było to święto niekatolickie. Później okazało się, że to święto, szczególnie w XIX wieku, kojarzyło się z ptakami i tym, kiedy one rozpoczynały mieć swoje gody, a trafiło to idealnie, ponieważ wtedy ewoluował druk i zaczęto produkować kartki po prostu i wysyłać takie dla zakochanych. Wtedy tak naprawdę chyba biznes zmienił to święto z takiego romantycznego na podejście takie biznesowe i stwierdził, że można na tym nieźle po prostu zarobić. I w samym USA w tamtym roku na święto świętego Walentego, na nasze walentynki, zostały zarobione 25 milionów dolarów, tak? Więc to jest jeden z takich ciekawszych dni, gdzie rzeczywiście biznes może oczywiście trochę więcej zarobić.
No to miało być moje drugie pytanie.
Tak też pomyślałem. Tak naprawdę na naszych takich podejściu, które tak naprawdę romantycznym podejściem jest bardzo często i też powinno być, bo czasami no niestety nie przypominamy sobie o naszych bliskich, których kochamy, a czasami warto nawet taki dzień powiedzieć: kocham cię.
I o przyjaciołach też.
I o przyjaciołach, i o rodzicach.
I o rodzinie.
No tak, oczywiście.
Tak, no ja jako obdarowana dzisiejszego dnia, niestety bez wzajemności jeszcze.
Rozumiem.
Biorąc pod uwagę kwotę 250 zł, myślę, że mąż się zmieścił. Otrzymałam piękny bukiet kwiatów i pachnącą świecę, więc myślę, że będziemy spędzać ten dzień wspólnie. I te 250 zł wydaje się, że zgodnie ze statystyką wydaliśmy. Tym razem raczej będziemy wspólnie w domu spędzać ten dzień. Chociaż wśród moich przyjaciół okazuje się, że te wydatki są czasami dużo wyższe. Bo chociażby kolacja w mieście, w Starym Mieście, No, czy w jakimś dużym mieście to są koszty około 300-400 zł.
A wiadomo, nie mówiąc, że ceny tego dnia idą w górę.
Tak
w
jest, nie mówiąc o reklamach, które nas zgonią wszędzie na wyjazdy hotelowe, oczywiście ze spa, no bo trzeba odpocząć, trzeba czuć się miło w tym dniu, albo nawet w weekend, no to ceny osiągają, no są 3-4 tysiące złotych na dwie osoby. Także no, patrząc na statystyki, wydaje mi się, że jednak Polacy wydają więcej.
Mm-hmm. Ja muszę zwrócić uwagę na trochę inną rzecz, dlatego że w grudniu tutaj w studiu rozmawialiśmy o planowanych wydatkach na święta i te wydatki były planowane o 10% niższe niż na Boże Narodzenie w 2023 roku. Natomiast jeżeli chodzi o te 250 zł, to one są trochę wyższe niż planowane wydatki rok temu na to samo święto i zacząłem ten temat trochę drążyć i okazało się, że my nie lubimy oszczędzać na prezentach. Dlatego, że o ile na święta rzeczywiście też jakby faktyczne wydatki były o około te 10% niższe niż rok wcześniej, to one były niższe na wydatkach na jedzenie, podróże, czyli niektórzy zdecydowali się zostać jednak na święta w domu, a nie podróżować do rodziny w innej części kraju. Natomiast na same prezenty wydaliśmy na święta więcej. Teraz na walentynki znowu chcemy wydawać więcej. To znaczy, że mamy dość ciekawy taki trend w Polsce, że, który jakby jest wsparty przez inflację, te ceny rosną, jest dużo rzeczy, na których jakby jesteśmy zmuszeni albo chcemy oszczędzać. Natomiast jeśli chodzi o obdarowywanie innych osób, to wydajemy na to coraz więcej i tutaj nie oszczędzamy.
No i to jest...
Na miłości się nie oszczędza. Miłe.
Tak, ja tutaj mogę tylko jeszcze dodać, że pamiętaj, drugi słuchaczu, jeżeli na walentynki nie jesteś zakochany, nie przejmuj się, bo na Wszystkich Świętych też nie musi być martwy, tak? Tutaj tak żartobliwie.
Tak, taki żarcik wczoraj właśnie słyszałam również. No i teraz o tym, jak napędzają gospodarkę, bo tutaj jest też to ważny czynnik. Sprawiają, że popyt na usługi florystyczne, gastronomiczne, kurierskie, związane z sektorem beauty rośnie, co może powodować wzrost wynagrodzeń pracowników. To ocenia firma Personal Service, która wskazała, że wzrosły te płace o 10-15% rok do roku i sięga nawet 240 zł za godzinę. No pewnie też, nie wiem, czy akurat ten jeden dzień napędzi inflację, ale właśnie dzisiaj zeszły informacje o inflacji w styczniu, która rok do roku wzrosła o 5,3%, a miesiąc do miesiąca o 1%, podał Główny Urząd Statystyczny równo o godzinie 10, więc no z tą inflacją to niedobrze, że ona rośnie i my miejmy nadzieję, że stanie się coś takiego, że przyhamuje. Zmieniamy temat. Teraz technologie nowoczesne. Google podpisało z naszym rządem memorandum w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinach energetyki, cyberbezpieczeństwa i innych. Zakładamy, że w ten sposób przyczynimy się do wzrostu polskiego PKB o 8%, mówił wczoraj szef Alfabetu i Google'a. Dodał, że mogą to być liczone w miliardach inwestycje. No i właśnie, co z tego memorandum wynika? Co to właściwie oznacza, że przyjeżdża tutaj szef Google'a do nas, mówi, że będą inwestycje w cyberbezpieczeństwo, w dziedzinach też właśnie sztucznej inteligencji związanej z energetyką, ale myślę, że Kowalskiemu trudno wyłuskać z tego, co on z tego będzie miał.
Znaczy ja jestem trochę zażenowany konferencją prasową, która się odbyła, w której uczestniczył premier naszego rządu razem z szefem Google'a, dlatego że bym chciał zwrócić uwagę na to, że Google jest jedną z niewielu firm, która zainwestowała naprawdę grube pieniądze idące w miliardy już w Polsce. Wiele firm, tak jak Meta, Microsoft, zdecydowały się, żeby swoje takie największe huby technologiczne posadowić między innymi w Irlandii. Google jest jedną z niewielu wielkich światowych korporacji, amerykańskich korporacji, które zainwestowały już naprawdę olbrzymie pieniądze w Polsce i mamy w Polsce kampus Google'a, mamy największe centrum technologiczne Google'a w Polsce. Natomiast media, wiele ekspertów i jakby cały internet w tym momencie żyje tym, że prezes Google'a w trakcie konferencji powiedział, że zainwestują 5 milionów w szkolenie Polaków, tak? Co jest generalnie, zarabiają tyle w 20 parę minut, nie? I jakby, i to był jakby taki główny komunikat, który poszedł w świat i dużo ludzi śmieje się z rządu, śmieje się z Google'a, a w zasadzie podziwia Google'a, że za 5 milionów dolarów kupili sobie taką reklamę, że wszyscy o tym mówią, tak? I śmieją się z premiera. W związku z tym ja jestem zażenowany tym, że główny komunikat, który został wysłany w trakcie konferencji prasowej, dotyczy tego. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niestety, ale w dniu dzisiejszym to, co mówimy i to, co się sprzedaje i to, co pani redaktor zapytała, jak ta informacja powinna dotrzeć do Polaków, tak? Do osoby, która też nie rozumie technologii, to jest bardzo istotne, aby sprzedawać takie informacje i mówić o nich w sposób zrozumiały, ale też taki, żeby nie móc się przyczepić do szczegółu pod tytułem 5 milionów na szkolenia. Google zainwestował już olbrzymie środki, tak jak mówiłem, i Google planuje kontynuować te inwestycje w różnych obszarach. Niestety, ale te kwoty się jeszcze nie pojawiły, to znaczy niestety albo stety, dlatego że ja uważam, że pewne rzeczy powinny się dziać w zamkniętych gabinetach i my oczywiście jako biznes, jako dziennikarze, jako jakby statystyczni Polacy chcielibyśmy od razu wiedzieć o wszystkim, ale ja się bardzo cieszę, że te rozmowy się toczą, że duże korporacje tutaj prowadzą te rozmowy i mam nadzieję, że będą inwestować jeszcze więcej. Przy czym, no niestety, komunikat, który poszedł w świat, trochę zabija jakby rozmowę o tym temacie w sposób prześmiewczy, a bardzo bym chciał, żeby nasz rząd wyciągnął z tego wnioski i trochę bardziej postarał się, jeśli chodzi o przekazywanie komunikatów.
No to teraz spróbujmy wytłumaczyć, co to oznacza, to memorandum tak właściwie, że co, możemy się spodziewać inwestycji, może nasze poczucie bezpieczeństwa powinno wzrastać, poczucie bezpieczeństwa użytkowników internetu, gdzie przypomnę, że dochodzi, co rusz się dowiadujemy o jakichś wyciekach danych, więc cyberbezpieczeństwo jest z tym związane. Możemy mieć nadzieję, że do takich wycieków będzie dochodziło rzadziej. Co jeszcze?
Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane przez dyrektora głównego zarządzającego, prezesa Google, on zapowiedział przeszkolenie co najmniej miliona Polaków. No, przede wszystkim wskazał, że no, ta inwestycja zostanie zrealizowana do przeszkolenia Polaków z narzędzi sztucznej inteligencji, co spowoduje jak gdyby dostęp do nowych technologii, które proponuje nam Google. I tutaj łatwo znaleźć odpowiedź, dlaczego Polska. No tutaj już pan wspomniał, że no co najmniej 2000 Polaków dzisiaj w tym hubie inżynieryjnym w Polsce pracuje dla Google'a. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednak tym blokiem wschodnim Europy i możliwością wyjścia tak naprawdę na wszystkie rynki, na północ, na wschód, na północ, czy na południe do krajów, a Google zaledwie w zeszłym roku wypuścił nowy model chatbota, właściwie nowego chatbota Gemina ze sztuczną inteligencją, który został dopiero co uruchomiony, a w ostatnim miesiącu uruchomiono również model głosowy chatbota. Może być to też pewna forma reklamy dla Google'a. I faktycznie tutaj dobre spostrzeżenie, że mogliśmy zostać troszeczkę wykorzystani. A z drugiej strony, skoro tylko Google zdecydował się inwestować w Polsce, należy przyjąć to jako plus dla naszego rządu.
Tak. Tutaj każda droga zaczyna się od, nawet najdłuższa, od pierwszego kroku. I tutaj, no to jest bardzo dobra informacja, że taki potentat jak Google chce w nas inwestować. Kiedy spojrzymy na rozwój sztucznej inteligencji, na te takie, powiedzmy, huby, miejsca, gdzie one do tej pory były lokowane, a w Europie to jakieś 7 państw na razie miały takie centra, no to Polski oczywiście w niej nie było. I Właśnie powinniśmy się zastanowić, dlaczego nas nie było, jakie są nasze plusy, jakie są nasze minusy. I kiedy tak patrzymy na to, co się dzieje w sztucznej inteligencji na świecie, no to naszym takim największym plusem jest to, że mamy po prostu wspaniałych ludzi, wspaniałych inżynierów, mamy dosyć dobrze, oni są edukowani. Tutaj, kiedy spojrzymy na chociażby na OpenAI, no czy Jakub Pacholski, czy Szymon Sidor, czy Aleksander Mądry, czy też Wojciech Zaręba, no to przecież to były osoby, które stały za sukcesem OpenAI i powiedzmy pierwszego tego naszego chatbota. Kiedy spojrzymy na to, że jesteśmy w takim miejscu, centrum Europy, gdzie rzeczywiście reprezentujemy i stronę wschodnią, i reprezentujemy tą stronę zachodnią w jakiś sposób, no to jesteśmy idealni do tego, żeby tutaj pewne rzeczy też rozpocząć, nie tylko na Europę Zachodnią, tylko żeby połączyć całą tą Europę właśnie przez pewne nasze rozwiązania. Niestety mamy też minus, jeżeli chodzi o Polskę. Jeden z takich większych minusów są ceny energii. Bo jak spojrzymy na to, jak wygląda utrzymanie sztucznej inteligencji, algorytmów i całych tych baz danych, o ile nie są one w chmurze i przesłane są do nas tylko wyniki, no to potrzebujemy dobrej energetyki, bezpiecznej linii, które tutaj są w stanie zasilić pewne serwery, pewne tutaj rozwiązania ze sztuczną inteligencją. A ponieważ mamy jedną z najwyższych cen energii w Europie, no to wcale nie jesteśmy aż tak bardzo atrakcyjni. I tutaj trzeba powiedzieć, że w 2026 pewnie ta tarcza kolejna na cenę energii pewnie też zostanie zdjęta, co spowoduje, że przestaniemy być w pewien sposób rentowni. A my nie mówimy tutaj o naukowo-badawczych wdrażaniu pewnych rozwiązań, tylko mówimy o pewnych komercjalnych rozwiązaniach, które pozwolą, których mamy szansę stać się w pewien sposób dołączyć do wyścigu na świecie i na tym po prostu zarabiać, bo to jest, jak widzimy na razie, przyszłość pewnych dużej ilości zawodów, ale też rozwoju państw.
Chciałam podpytać o zastosowanie SI w energetyce. Kiedyś tutaj w tym studio pani Joanna Ręgwelska zwracała uwagę, że sztuczna inteligencja może być wykorzystana i podała pani wówczas bardzo fajny przykład, nie wiem na ile uda się go przywołać dzisiaj też, że może służyć do optymalizacji działań tych wszystkich instalacji energetycznych, bo my będziemy mieli przecież zaraz wiatraki morskie. Może pojawi się w końcu ustawa, która ureguluje sprawy farm wiatrowych na ziemi. Do tego niebawem właściwie już ruszają prace związane z atomem u nas w Choczewie. To wszystko trzeba będzie jakoś powiązać i sprawić, że wtedy, kiedy zabraknie wiatru, będą działały inne urządzenia, fotowoltaika i trzeba będzie to wszystko sprawnie przełączać. Tu ta sztuczna inteligencja będzie miała zastosowanie.
Jasne, że tak. To jest taka moc obliczeniowa, która pozwoli nam tak naprawdę i w cyberbezpieczeństwie na wiele, czy w zarządzaniu właśnie infrastrukturą krytyczną, tak naprawdę i w obronie, i w ochronie. Warto zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska postanawia tutaj w Europie, stawia na stawianie gigafabryk sztucznej inteligencji i tych możliwości. Zachęca tak naprawdę wszystkie startupy do tego, żeby z tego korzystały i przemysł przede wszystkim, tak? Bo tutaj na to stawiamy. Mówi się, że Europa jest daleko w tyle, a okazuje się, że robimy coraz większe kroki, doganiamy, a nawet może być tak, że przegonimy niektóre, może nie Chiny, może nie Amerykę, ale większość krajów.
Jeśli chodzi o energetykę, to jest kilka istotnych aspektów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Bo to oczywiście jednym aspektem jest, jak drogo produkujemy energię, ale drugą jest też, jak drogo kupujemy albo jak drogo sprzedajemy tą energię, tak, do innych krajów. I sztuczna inteligencja na pewno może nam pomóc w optymalizowaniu całego bilansowania rynku energii, tak? Czyli jeżeli pomoże nam to lepiej planować właśnie produkcję z odnawialnych źródeł energii, do tego dołożymy atom, to może się okazać, że nie będziemy musieli na ostatnią chwilę kupować drogo energii elektrycznej, bo nagle się okazuje, że jednak nie doszacowaliśmy tego zużycia. I z drugiej strony może się też okazać, że będziemy w stanie lepiej planować sprzedaż tej energii na rynku, tak? Czyli ten rynek hurtowy może obniżyć nam koszty energii w Polsce, jakby zoptymalizować to działanie.
Tutaj, panie redaktor, jest nawet polska firma, która nazywa się China for Energy, która właśnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji i sprzedawania energii. I rzeczywiście to zaczyna działać. My jesteśmy tam, jako Polacy też potentatem, tam w Arabii też planują saudyjskiej wdrożenie tego modelu, bo to jest oparte o własny blockchain i żeby to zabezpieczyć, ale też możemy sobie wyobrazić, co można zrobić z tą inteligencją, jak to wykorzystać, jeżeli oczywiście będzie to opłacalne, no bo mamy elektrownię w Żarnowcu i nie wiem, czy państwo byliście kiedyś, ale jak byliście, to tam jest taki piękny zbiornik u góry z wodą i pytanie, które powinniśmy sobie zadać, kiedy ta woda do góry jest tłoczona? No, kiedy ona jest tłoczona? Jest tłoczona,
nie mam pojęcia.
Jest tłoczona wtedy, kiedy energia jest tania, tak? Wtedy, kiedy nie ma zużycia i energii jest. Czyli na przykład w nocy. My sobie tą tłoczymy do góry, a kiedy potrzebujemy energii, bo jest ona droga, no to tą energię możemy spuszczać. I to był taki jeden z takich pomysłów na to, jak można zarządzać energią. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie odpowiadać na wiele rzeczy, które są dookoła. Nie tylko, że to jest dzień i noc, ale na to, że za chwilkę przyjdzie huragan, albo że za chwilę będzie bardzo zimno, albo że będzie duże zamglenie. Jeżeli to wszystko ze sobą połączymy, a my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tak szybko tych danych przetworzyć, no to sztuczna inteligencja może naprawdę bardzo fajnie optymalizować pewne rozwiązania i prace nad takimi rozwiązaniami cały czas oczywiście trwają.
A do tego współpraca z Googlem na pewno bardzo nam się przyda. Joanna Ryngwelska, Przemysław Kitowski, Łukasz Olechnowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A już za moment jeszcze o nowoczesnych technologiach przez chwilę porozmawiamy, a to przy okazji tego, że szefowa Komisji Europejskiej poinformowała o uruchomieniu nowej inicjatywy Invest AI. Chodzi o to, żeby właśnie stworzyć w Europie gigafabryki AI. Jakie szanse Polska miałaby, żeby taka jedna z takich gigafabryk stanęła u nas? A może to nie jest potrzebne, może akurat dobrze, żeby w ogóle były te gigafabryki i dostęp wszystkich Europejczyków z Unii Europejskiej do nich był w miarę otwarty. No i też porozmawiamy o nowym projekcie wsparcia w nabywaniu mieszkania, ale to za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Łukasz Olechnowicz, partner w firmie Trinetics. No i wracamy do nowoczesnych technologii, do sztucznej inteligencji. Przed przerwą chciał zabrać głos Łukasz Olechnowicz. A propos sztucznej inteligencji, tam
tak, ja tak trochę z uporem maniaka powtarzam to w każdej audycji, w której rozmawiamy o sztucznej inteligencji, ale wydaje mi się, że to jest jakby cały czas potrzebne, dlatego że dla wielu osób, które nie są związane z branżą technologiczną, to sztuczna inteligencja kojarzy się właśnie z czatem GPT, czy podobnymi tego jemu rozwiązaniami. Natomiast sama sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, tak, ten zwany machine learning, to jest coś, co znamy od ponad 50 lat, oczywiście nie na tą skalę, natomiast do optymalizacji pewnych procesów, czy do optymalizacji też, czy bilansowania nawet tego rynku energii, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to nie potrzeba czata GPT, tak, to jest ta sztuczna inteligencja, nazwijmy ją niewidoczna, która działa sobie w tle i optymalizuje pewne procesy, pomaga nam lepiej planować, nie wiem, produkcję, lepiej planować pracę, czy różne inne rzeczy. To tylko jakby chciałem jeszcze raz podkreślić, że sztuczna inteligencja to nie są tylko modele językowe, z którymi rozmawiamy i które jakby dają nam informacje, szukają za nas tych informacji i tak dalej.
No to jeszcze przywołam raz ten przykład energetyki, czyli mamy farmy wiatrowe, mamy fotowoltaikę, brakuje słońca, sztuczna inteligencja przełącza wszystkie siły na wiatraki. Brakuje wiatru, sztuczna inteligencja przełącza wszystkie siły na atom i cały czas mamy produkcję energii, tylko akurat z danego urządzenia, które w tym momencie działa.
Sztuczna inteligencja inteligencja może lepiej niż człowiek przewidywać, czy będzie słońce, czy go nie będzie, nie? I na tej podstawie pomagać podejmować decyzje.
Tak, bo ile tutaj pani redaktor słusznie pokazała taki pewien schemat, ale to są tylko
Przemysław Kitowski.
Proste przełączenia, przełączniki, to nie potrzeba sztucznej inteligencji, to wystarczy zwykłe wody, żeby to zrobić, ale żeby przewidzieć, co się stanie i też na przykład niektóre elementy tego ekosystemu będą potrzebowały pewnego rozruchu, pewnych elementów związanych z dostarczeniem być może paliwa, zaplanowaniem tego paliwa, no to tutaj potrzebne są bardzo duże moce obliczeniowe, które można wykorzystać właśnie za pomocą sztucznej inteligencji, czyli tu naszego machine learningu, czy też modeli, które tutaj są specjalnie tworzone dla tego przykładu.
No to teraz zapowiadany temat. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała kilka dni temu w Paryżu o uruchomieniu nowej inicjatywy InvestAI, mającej na celu zmobilizowanie 200 miliardów euro na inwestycje w sztuczną inteligencję, w tym na stworzenie nowego funduszu unijnego w wysokości 20 miliardów euro na gigafabryki AI. No i jak powiedziała, to wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne, podobne do CERN dla sztucznej inteligencji, umożliwi wszystkim naszym naukowcom i firmom, nie tylko tym największym, opracowanie najbardziej zaawansowanych, bardzo dużych modeli potrzebnych do uczynienia Europy kontynentem sztucznej inteligencji, mówiła von der Leyen. Można mieć nadzieję, że dostęp do gigafabryk w ramach Unii Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie te gigafabryki, w którym kraju Unii powstaną, będzie łatwiejszy dla wszystkich przedsiębiorców unijnych, naukowców i że rzeczywiście no, nasza europejska nauka ruszy z kopyta.
Tak, ja wierzę w to, że dla naukowców to będzie bardzo fajny zastrzyk takiej energii, obliczeniowej energii. Ja nie wierzę do końca w takie rozwiązania. Dlaczego nie wierzę do końca w takie rozwiązania? Z dwóch powodów. Po pierwsze, pamiętamy, że te pieniądze unijne, to Unia nie ma sama w sobie pieniędzy, tylko są nasze pieniądze, które wszyscy się składaliśmy, więc po prostu wydadzą gdzieś wspólne, dla wspólnego celu. Ale prawdopodobnie, patrząc na te wszystkie inne wydatki, będą one robione w sposób nie do końca rynkowy, czyli prawdopodobnie będą przepłacone. I tutaj bardzo fajnym przykładem jest nowy model językowy sztucznej inteligencji, chiński, który pokazał, że można zrobić coś o wiele, wiele taniej z wykorzystaniem powiedzmy gorszej mocy obliczeniowej, nazwijmy to gorszą mocą obliczeniową, chodzi o po prostu starsze typy pewnych procesorów, które się wykorzystuje do tych matematycznych, rozwiązywania tych matematycznych zadań. I obawiam się, że tutaj, o ile to gdzieś powstanie, to z punktu widzenia naukowców, to no, może będzie to jakaś fajna rzecz, która pozwoli pewną naukę, czy pewne zagadnienia rozwiązać w sposób taki lepszy, szybszy.
A z punktu widzenia firm,
ja myślę, że to dopóki nie będzie, a są tak na przykład Intel przecież uruchomił elektrownię atomową, żeby zabezpieczyć sztuczną inteligencję w zasilanie. I to firmy prywatne, bardzo łatwo teraz jest kupić moc obliczeniową przez internet. Kupuje się wielkie takie rentowne firmy w rentownych państwach, gdzie ta energia jest tania, gdzie się wykorzystuje właśnie pewne też podatki, ulgi podatkowe, no i tam to ma sens, a tutaj myślę, że to nie sprawdzi się do końca.
Ja bym chciała zauważyć, że fundusz przede wszystkim stawia na najnowocześniejszą giga, na najnowocześniejsze na świecie gigafabryki sztucznej inteligencji, które mają specjalizować się w szkoleniu najbardziej złożonych i bardzo dużych modeli sztucznej inteligencji. Te modele wymagają tutaj rozbudowy tej infrastruktury. Biorąc pod uwagę te, które zostały zaproponowane, one będą miały około 100 tysięcy układów sztucznej inteligencji ostatniej generacji. no to jest to co najmniej 4 razy większe niż obecnie zakładane gigafabryki sztucznej inteligencji. Dodatkowo warto wspomnieć, że ma to być partnerstwo publiczno-prywatne, w związku z czym z pewnością dostęp do takiej mocy obliczeniowej przez wszystkie firmy będzie nieco ograniczony, pewnie będzie to niezupełnie za darmo wykorzystanie, ale z tego, co zapowiada przewodnicząca, to mają mieć dostęp do tego wszyscy, również firmy, które dopiero startują. Natomiast po co są zakładane te gigafabryki? Głównie z przesłanką jest ta medycyna i nauka, czyli te wszystkie elementy jak gdyby gospodarki krytycznej Unii Europejskiej.
Mhm. Ja jestem umiarkowanym optymistą. Dlatego, że jakbyśmy spojrzeli w ogóle, jak wygląda rozwój innowacji, to każda innowacja rozpoczyna się od badań, tak? Takiej fazy niepewności i inwestowania olbrzymich środków w tą fazę niepewności. Nas tam nie ma jako Europy, nie? Tam są Amerykanie, tam są Chińczycy i dlatego Amerykanie byli pierwsi z OpenAI, a jak Chińczycy mieli zablokowany dostęp do amerykańskich technologii, to tak jak kolega powiedział, musieli wymyślić rozwiązanie dużo bardziej optymalne, w związku z tym wymyślili DeepSeeka i jakby to jest ta faza badań. Natomiast i my tu jesteśmy bardzo słabi jako Europa, z różnych powodów jesteśmy wolniejsi, mniej inwestujemy, badania głównie wiążą się z sektorem publicznym, tak, w Stanach to się dzieje w sektorze prywatnym, w Chinach głównym powodem, dlaczego Chiny są lepsze, dlatego że jest to dyktatura i jakby to, tam jest nakaz tego, żeby robić wszystko, żeby być numerem jeden, być innowacyjnym i tak dalej, więc funkcjonuje się w takim środowisku zupełnie inaczej. Tak, czyli jakby to jest pierwszy aspekt. Natomiast jeżeli spojrzymy na te innowacje, to są też kolejne kroki. I tutaj pani von der Leyen powiedziała też jedną istotną rzecz, że wcale nie jesteśmy opóźnieni, bo jest jeszcze duża przestrzeń do zrobienia w sztucznej inteligencji. O ile rzadko zgadzam się z politykami, to uważam, że ma rację pod jednym kątem. My nie nadgonimy ani Chin, ani Stanów Zjednoczonych w zakresie badań. Natomiast później mamy adopcję technologii. Mamy adopcję technologii i mamy wykorzystanie tej technologii w różnego rodzaju aplikacjach. I modele, które dzisiaj już istnieją i pewnie powstaną nowe, bardziej optymalne, bo to nadal nie jest najbardziej optymalna rzecz na świecie, to te modele są wykorzystywane w różnych tematach. W medycynie, w różnego rodzaju aplikacjach itd., itd. Jeżeli rzeczywiście uda się zapewnić dostęp małym firmom, startupom i generalnie temu biznesowi prywatnemu do dobrych modeli, do dobrej mocy obliczeniowej i będzie to relatywnie taniej, dzięki temu będziemy mogli rozwinąć nowe produkty, które będziemy sprzedawać na świecie, również w Stanach Zjednoczonych, to w tej fazie adopcji i w fazie budowania nowych produktów w oparciu o istniejącą technologię, my możemy tutaj dużo ugrać i dużo wygrać. I teraz jeszcze jeden aspekt, dlaczego jestem umiarkowanym optymistą. Dlatego, że ja się boję, że ten dostęp do tej technologii będzie tak sformalizowany, jak dostęp do pieniędzy unijnych. Tak? I generalnie utoniemy w dodatkowej biurokracji związanej z tym dostępem. Natomiast sama idea jest fajna i mam nadzieję, że nie zostanie skopana przez biurokrację. A jeżeli chodzi o dostęp Polski do tych rozwiązań, to tutaj też przedmówca powiedział a propos kosztów energii. No jeżeli ja byłbym decydentem w Unii Europejskiej, który decyduje, gdzie stawiamy gigafabryki, to bym patrzył, gdzie jest najtańsza energia. I jakby z pragmatycznego punktu widzenia Polska w tym momencie nie jest numerem jeden pod kątem takiej decyzji, bo nie byłaby to praktyczna decyzja. Ale z drugiej strony ja naprawdę mam nadzieję, może jestem naiwny, ale mam nadzieję, że nasz rząd, nie mówiąc o tym otwarcie na konferencjach prasowych, ma przygotowane świetne projekty w szufladach, jeżeli chodzi o rozwój Polski w zakresie sztucznej inteligencji. I w momencie, kiedy pojawią się te 20 miliardów na stole, przyjdziemy z gotowymi projektami, będziemy w stanie je wygrać. Bo takie rzeczy nie wygrywa się na konferencjach prasowych, takie rzeczy się wygrywa w momencie, kiedy te pieniądze się pojawiają, za zamkniętymi drzwiami przychodząc ze świetnym projektem. I może jestem naiwny, ale ciągle mam nadzieję, że że czymś tutaj zabłyśniemy i w jakiś sposób, jakąś odnogę chociaż tego projektu i część tej kasy skapnie nam tutaj w kraju.
No to szklanka do połowy pełna. Jesteśmy optymistami w połowie.
Ja bym chciała tutaj jeszcze dodać to, o czym pani redaktor powiedziała. Te 20 miliardów euro to jest tylko na te gigafabryki. Natomiast zwrócono uwagę, że tak naprawdę ten wielowarstwowy fundusz inwestycyjny InvestAI to składa się z 200 miliardów euro. I tak naprawdę ponieważ już są czynione, tak jak tutaj panowie wspomnieli, inwestycje w sztuczną inteligencję, to finansowanie będzie pochodzić również z tych już istniejących programów, takich jak program Cyfrowe Europa, Horyzont Europa, czy Invest EU. Tutaj też komisja zapowiedziała, że już pierwsze 7 fabryk sztucznej inteligencji powstanie w grudniu 2025 roku, a wkrótce ogłosi również kolejne 5, tak? Więc to nie jest jedyna inwestycja, te 20. Te 7 fabryk będą kosztowały 10 miliardów euro.
Tak.
To jest dużo przed nami i mam nadzieję, że my też coś z tego skorzystamy.
Ja myślę, pani redaktor, jeżeli jeszcze można, to tam są oczywiście plusy, które możemy tutaj też znaleźć, bo ta cena energii wiadomo, że bardzo przytłacza, ale tutaj chyba do premiera Tuska czy do rządu, że słuchajcie, są jeszcze inne rzeczy, które warto zmienić, na przykład te regulacje, które bardzo mogą ułatwić tutaj ten rozwój oraz no jesteśmy w bardzo słabej sytuacji geopolitycznej, ale jeżeli ona się za chwilę zmieni, to może być bardzo duży plus, że właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie będzie tworzony nowy porządek.
I zmieniamy temat. Jest nowy projekt wsparcia w nabywaniu mieszkania. Nowa strategia mieszkaniowa Klucz do Mieszkania przewiduje wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego. Tutaj resort rozwoju chce na to tylko w tym roku przeznaczyć 2,5 miliarda złotych. Założono, że pozwoli to na sfinansowanie do 15 tysięcy mieszkań komunalnych oraz tych budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy społeczne towarzystwa budownictwa. Będzie wsparcie także zakupu pierwszego mieszkania oraz domu, ale tylko z rynku wtórnego. Żadna złotówka z tego programu nie trafi do deweloperów, podkreślił szef resortu Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk. Jestem ciekawa państwa opinii o tym programie, jakie mogą być skutki dotowania kupna mieszkań tylko na przykład na rynku wtórnym. Czy to ma sens?
Tak, ja tu widzę dwa aspekty. Z jednej strony i mam trochę taki dysonans, dlatego że z jednej strony jestem przeciwnikiem wszelkich tego typu programów, bo one rozregulowują rynek, na koniec dnia zawsze kończą się podwyższeniem cen.
I Polacy się jednoznacznie wypowiedzieli w opiniach, czytałam, tak, że nie, absolutnie.
Dokładnie tak, bo Polacy zaczęli to rozumieć, że te wszystkie programy dofinansowujące powodują podwyższenie cen na koniec dnia. Natomiast ten program ma parę blokerów, jeżeli chodzi o podniesienie cen, dlatego że on wprowadził ograniczenie na przykład ceny za metr kwadratowy, tak? To jest 10 tysięcy złotych dla miast Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, to jest 11 tysięcy złotych, co de facto przy dzisiejszych cenach powoduje, że albo te ceny będą musiały trochę spaść, żeby zmieścić się w tym, albo część będzie oficjalnie sprzedawana, część będzie przekazywana pod stołem. Natomiast jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, że rząd rzeczywiście przemyślał ten temat, aby te pieniądze nie trafiały do osób na szybko handlujących nieruchomościami, tak zwanych fliperów, tak? Jest tam blokada, czyli to mieszkanie trzeba mieć od co najmniej 3 lat. Mieszkanie musi być na rynku wtórnym od 5 lat, tak? Czyli półroczne mieszkania nie trafią na rynek, więc
to już nie będzie dla nich.
Jest parę przemyślanych decyzji, jeżeli chodzi o ten program. Natomiast na koniec dnia ja nadal jestem przeciwny tego typu regulacjom i dofinansowywaniu, bo to jakby nigdy nie spowodowało, żeby te ceny były niższe i żeby to rzeczywiście pomogło rynkowi. Nie?
Ciężko jest oszukać prawo popytu i podaży. I tak jak o ile te wcześniejsze pomysły były z góry skazane na porażkę, znaczy na sukces może deweloperów, a porażkę reszty ludzi, którzy wiedzieli, że to wszystko wzrośnie, ceny wzrosną i nie będzie nas stać, żeby kupić rzeczywiście mieszkanie wymarzone. No to teraz wydaje się, że to idzie w jakąś taką stronę bardziej właśnie przemyślaną. Być może bardziej ten model taki niemiecki, gdzie można wynająć mieszkanie na jakiś czas. I tutaj musimy spojrzeć, co się dzieje tak naprawdę ze społeczeństwem, bo o ile kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, ktoś przyjechał do Gdańska, do stoczni, pracował do końca życia i tu mógł mieszkać i było dla niego to jasne, no to teraz też ludzie nie zawsze chcą mieszkać w jednym miejscu, przemieszczają się, jeżdżą do innych miast, czy też państw i to mieszkanie nie będzie być może takie potrzebne i dla nich to będzie być może lepsze rozwiązanie, że będą po prostu płacić, a będą płacić tak jak tutaj jakieś plany były, że za 40-metrowe mieszkanie w Warszawie 400-500 zł miałby na przykład wnosić czynsz. Ja tutaj niestety widzę znowu jedną bardzo dużą obawę, bo będą się tym zarządzać pewne spółki komunalne albo państwo. I o ile to na początku fajnie wygląda, jak jest dobrze zrobione, bo nie zawsze są te budynki dobrze zrobione, no to potem popadają w ruinę. I zobaczmy, jak to w Gdańsku wyglądają te nasze budynki komunalne, gdzie są grzyby, pleśni po jakimś czasie i tak naprawdę już nikomu nie zależy, bo zostało to zbudowane, ktoś tam płaci czynsz, jak wygląda ściągalność tych czynszów, jak wygląda przyznawanie tych mieszkań, bo to też jest ważne. To jest bardzo dużo elementów, które tworzą to, żeby osoby mogły rzeczywiście w nich mieszkać, a są potrzebne, bo rzeczywiście no, młodych ludzi jest coraz mniej, między innymi dlatego, że no, nie ma gdzie mieszkać.
Ja optymistycznie patrzę akurat na ten program i wydaje się, że program Klucz do Mieszkania ma zupełnie inny standard niż dotychczasowe programy Mieszkanie na Start, które powodowały tak naprawdę tylko wysokie koszty kredytów dla młodych osób, a tym samym jak gdyby niemożność w ogóle otrzymania takiego kredytu przy tak wysokiej inflacji. Obecnie tak naprawdę jednostki samorządu terytorialnego miały budżet tylko 1 miliard złotych rocznie, gdzie mogły pozyskiwać dotację bezzwrotną od rządu lub remont pustostanu do 80% wartości tej inwestycji. Teraz okazuje się, że to będzie 2,5 miliarda. Mało tego, wskazane jest, że będzie tutaj, ma zostać to przeznaczone na 15 tysięcy mieszkań. To jest moim zdaniem pierwszy fajny krok. Po drugie, tak, te wszystkie obostrzenia powodują, że być może zniknie ta bańka na rynku cenowa na rynku wtórnym mieszkań. Stąd jak gdyby też pewne regulacje dla osób biedniejszych, bo tutaj oprócz tych kryteriów dla tych, którzy chcą sprzedać mieszkanie, czyli te 10-11 tysięcy, to warto wspomnieć, że po pierwsze gminy będą miały możliwość w niektórych przypadkach same regulować ten limit cenowy. Po drugie będzie tutaj kwestia pierwszej własności. Będzie kwestia również kryterium dochodowego. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nowe budownictwo, to TBS-y, czy spółdzielnie, czy SIM-y będą tutaj mogły sprzedawać również rynek pierwotny.
I musimy kończyć, ja tutaj macham gościom, że czas nam się niestety kończy. Ja tylko dodam, że z mojego punktu widzenia bardzo ciekawe rozwiązanie. Starsza osoba będzie mogła wydzierżawić swoje duże mieszkanie, na przykład gminie, a w zamian uzyska możliwość wynajęcia dostosowanego do jej potrzeb mieszkania komunalnego. To uwolni trochę mieszkań tych dużych. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Łukasz Olechnowicz, partner w firmie Trinetix. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję i życzę miłych walentynek.
Wszystkiego dobrego.
Ludzie i pieniądze.